My zaczynamy rozmowę z Markiem Pyzą. Zanim przejdziemy do okładkowego tekstu tygodnika Sieci, to może zacznijmy od komentarza wczoraj, 12 listopada, rozpoczęcie prac Sejmu i Senatu. Jak wrażenia, jak opinie po tym, co się wczoraj wydarzyło na Wiejskiej?
No po tym teatrze przechodzimy już do normalnej polityki, chyba trzeba powiedzieć, bo wczoraj mieliśmy taki wyjątkowy dzień, kiedy wszyscy byli, no prawie wszyscy, byli tak koncyliacyjnie nastawieni na współpracę, podawali sobie ręce, ciepło się o sobie wypowiadali. Jarosław Kaczyński wieszczył koniec totalnej opozycji. Od dzisiaj chyba już mamy nową rzeczywistość i kiedy za minut 60 rozpoczną się głosowania w sprawie składów komisji sejmowych, już tak różowo pewnie nie będzie. To będzie bardzo ciekawa kadencja oczywiście parlamentu. Ciekawy jestem, na ile Senat będzie próbował wybić się na niezależność i na ile profesor Tomasz Grodzki będzie chciał być no niemalże takim drugim ministrem spraw zagranicznych. No,
a zaskoczyła takie... pana ta kandydatura pana Tomasza Grodzkiego, patrząc na jego, oczywiście w cudzysłowie, dokonania ze szpitala, które miał jako dyrektor?
No, a w czym to przeszkadza? Został senatorem. Kto pamięta o jakimś szpitalu i zadłużeniu na ile? Kilkanaście milionów złotych?
Tak, tam było chyba około 70 milionów. W każdym razie kilkukrotnie wzrosło to zadłużenie, no ale wczoraj także przemówił marszałek senior Antoni Macierewicz. Mówił o lustracji, mówił o oczyszczeniu środowiska uniwersyteckiego, mówił o oczyszczeniu środowiska medialnego. Czy ty uważasz, że to jest jeszcze realne w ogóle w polskiej rzeczywistości?
To oczyszczenie, czy jest realne? Chyba nie. Chyba jesteśmy już za daleko. Myślę, że większość Polaków nie przywiązuje też już do tego takiej wagi.
Ale
niestety.
Czy to nie byłoby dobre, żeby jednak młodzi ludzie, mając wykładowców albo mając jakieś autorytety, czasami może wiedzieli, co ci ludzie kiedyś robili?
Fantastycznie by było, oczywiście, że tak.
Czyli co, czczesz słowa marszałka seniora?
No tak, chyba na takie pewnego rodzaju pożegnanie z wysokimi stanowiskami państwowymi. Tak się wydaje, że to taka była nominacja na osłodę, bądź też jak chcą niektórzy, prezydent wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora, między innymi po to, żebyśmy właśnie mieli taki rozdźwięk pomiędzy jednym a drugim przemówieniem, których wczoraj słuchaliśmy. Jedno twarde do zdeklarowanego tak zwanego betonowego elektoratu pisowskiego, a drugie takie koncyliacyjne, otwarte, niemalże rozpoczynające kampanię prezydencką Andrzeja
Dudy. Tak, i ten gest, który wykonał prezydent Andrzej Duda, gdzie podszedł najpierw do przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wszystkim grzecznie uścisnął dłoń. To chyba takie wydarzenie bez precedensu, prawda?
No chyba tak, ale nie sądzę, żeby tak wyglądała kampania wyborcza, zwłaszcza pomiędzy pierwszą a drugą turą. Oj, wtedy będzie już na noże.
Kampania prezydencka się zaczęła wczoraj, wywiad w Rzeczpospolitej. Tam szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział nawet, że trzeba się zastanowić, czy Andrzeja Dudy nie postawić przed Trybunałem Stanu. A jak wiemy, 11 listopada, dzień wcześniej, nie wiem kiedy był wywiad przeprowadzany, no to panowie grzecznie, razem, uśmiechnięci, składali więcej. W ogóle nie było widać żadnych oznak Trybunału Stanu albo jakichś poważniejszych oskarżeń.
To ja powiem tak, dziś już by tego nie powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Odebrał reprymendę od kolegów z PSL-u. Sam też ma świadomość, że popełnił błąd i takie wypowiedzi mają się nie powtórzyć, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, tak jak prowadził kampanię wyborczą przed wyborami do parlamentu, tak będzie ją w tym samym duchu prowadził przed wyborami prezydenckimi, czyli właśnie taką w atmosferze porozumienia, współpracy, jedności, a nie dzielenia, i takie wypowiedzi mają się już nie pojawić. Mówili mi to dziś politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mają świadomość, że to było troszeczkę za daleko, że jemu takie wypowiedzi po prostu nie przystoją.
A co mówią politycy Koalicji Obywatelskiej i kogo w swoich sądowaniach typują na kandydata na prezydenta?
Oni się zarzekają, że będą prawybory albo coś na kształt prawyborów w ramach konwencji wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, no ale jeśli porozmawiać z nimi chwilę dłużej, no to wiadomo, że kandydatka może być tylko jedna. Nie tylko dlatego, że ma najlepsze notowania Małgorzata Kidawa-Błońska, ale również dlatego, że po prostu sporo już w nią zainwestowano w trakcie kampanii parlamentarnej. To naprawdę duże pieniądze zostały wydane, żeby żeby oplakatować nie Warszawę, skąd kandydowała, tylko cały kraj wielkimi billboardami, z których się do nas uśmiechała.
No ale Jarosław Kaczyński dostał pstryczka w nos od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Warszawie. Chyba się nie spodziewał, że to niemalże dwukrotny wyższy wynik był.
Nie wiem, czy się nie spodziewał aż takiej różnicy. Można było przewidywać, że wynik jedynki na liście Platformy będzie zdecydowanie lepszy. Tak głosują duże miasta, tak głosuje Warszawa. Niektórzy się śmieją, że można kogokolwiek wystawić z list Platformy Obywatelskiej w Warszawie, a ten ktoś i tak te wybory wygra. Do tego, jeśli mamy jeszcze taką łagodną, przedstawianą jako łagodną polityk Małgorzatę Kidawę-Błońską, no to sukces niemalże murowany.
No tak, warto przypomnieć, że od lat wygrywa w jednomandatowych okręgach wyborczych, drodzy państwo, Marek Borowski. Człowiek, który z partią komunistyczną, teraz z lewicą jest związany i te wybory w Cuglach wygrywa. W ubiegłe wybory wygrał ze świętej pamięci już Zbigniewem Romaszewskim, a w tym roku pokonał chyba Cezarego Jurkiewicza, o ile się nie mylę, prawda? I to jest,
no i to tak, jest przykre.
Ale Warszawa jest takim miastem.
Jest, które jest w stanie kilkaset tysięcy głosów oddać na Włodzimierza Cimoszewicza.
No właśnie, tutaj postawmy trzy kropki. Ja zaprosiłam dzisiaj Marka Pyzę do naszego studia, żeby porozmawiać o najnowszych ustaleniach. Mamy nowe zdjęcia wraku, to jest tytuł z tygodnika Sieci, który nietypowo ukazał się we wtorek, bo 12 listopada. Szczątki Tupolewa od lat trzymane są przez Rosjan w ukryciu. Nasz dziennikarz tu obecny, Marek Pyza i mnie, Marcin Wikło, dotarli do wstrząsających materiałów. Te zdjęcia, rozumiem, są z wizyt, które odbywały się trzykrotnie, tak? W Smoleńsku.
Tych wizyt rzeczywiście było trzy. Ostatnia w październiku, zakończona 1 listopada, z tej wizyty zdjęć nie mamy, ale wcześniejsze z maja tego roku i z września 2018 roku to są właśnie zdjęcia, także filmy, które pokazaliśmy wczoraj w telewizji w Polsce.pl, to są fragmenty dokumentacji sporządzanej przez Rosjan w trakcie wizyt polskich prokuratorów i techników.
Ale polscy prokuratorzy wchodzą tam na prawach Rosjan i de facto oprócz zrobienia zdjęć nie mogą nic.
I tak mówisz za dużo, bo oni nie mogą tam robić zdjęć. Jest absolutny zakaz. Oni tam mogą sobie wejść po tym, jak...
Chęć robienia zdjęć wyrażają, tak?
Tak, oni mogą co najwyżej pokazać Rosjanom, co ma być sfotografowane, w jaki sposób, z której strony. I to rzeczywiście się dzieje, ale już nie takim sprzętem, jak chcieliby. Zabrali ze sobą skaner 3D, drona, którego chcieli użyć do sfotografowania zarówno miejsca katastrofy, terenu na ścieżce podejścia do lotniska i samego wraku, żeby później nad tym mogli pracować biegli amerykańscy. Chcieli to zrobić na ich prośbę zresztą, bo ci biegli, którzy zostali powołani kilka miesięcy temu do współpracy z prokuraturą, wyrazili kilka takich próśb, co ma być zrobione. Zresztą oni sami chcieliby uczestniczyć w tych oględzinach, ale na to Rosjanie się na razie nie zgadzają i nic nie wskazuje na to, żeby kiedyś mieli się zgodzić. No więc to, co jest urobkiem z tych wizyt, to jest taki plan minimum, można powiedzieć. Ja zawsze bronię prokuratorów po tych wizytach, bo część osób im zarzuca, po co tam jeździcie, skoro nic konkretnego nie przywozicie, ale myślę, że warto tam jeździć, chociażby po to, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest ten wrak. Jeśli prokuratorzy chcieli zinwentaryzować wszystkie elementy wraku, nakleić małe naklejki z kodem kreskowym, żeby to wszystko uporządkować. Rosjanie się na to nie zgodzili, a zamiast tego możemy to zobaczyć na tych zdjęciach. O, tutaj otworzyłaś między innymi ten spory kawałek samolotu. Jest rosyjskie F, czyli prawdopodobnie fragment i dalej jakiś numer na bas grany pomarańczową farbą. No, nic miało nie być na to, na te części wraku nanoszone, a jednak Rosjanie to robili, nie pytając nikogo o zgodę, więc warto wiedzieć, co tam się dzieje. Warto chociażby takie zdjęcia wykonywać, ale prokuratorzy w nieoficjalnych rozmowach już przyznają, że no to chyba była ostatnia taka wizyta. Jeśli kolejne miałyby wyglądać właśnie w taki sposób, jeśli wciąż nie realizowane byłyby nasze wnioski o pomoc prawną, to takie jeżdżenie już chyba sensu nie ma.
To jest jeden element. Jeżeli chodzi o całą sprawę Smoleńska, to mówimy o wraku. Państwo na te zdjęcia mogą obejrzeć w najnowszym tygodniku Sieci. No wygląda to bardzo smutno po prostu. To jest bardzo smutne. To są jakieś szczątki porozwalane w hangarze, ale jeżeli już odsuniemy się od spraw wraku, to jednak bardzo dużo spraw, które i zeznań, które powinny być stronie polskiej przekazane, de facto Rosjanie, czy oni coś zrealizowali, bo i zeznania świadków, i różne ekspertyzy, i materiały z oblotu lotniska, no po prostu my nie mamy nic. Znaczy, bardzo mało.
Rosjanie od lat powtarzają, że jest pełna współpraca, że mamy nieskrępowany dostęp do wraku. My, strona polska. To jest oczywiście nieprawda. I wypisaliśmy długą listę tych niezrealizowanych próśb strony polskiej. Tak jak powiedziałaś, kilka dni po katastrofie chociażby odbył się oblot tego lotniska, do którego Polacy nie zostali dopuszczeni takim specjalnym samolotem, żeby sprawdzić, jak działała aparatura lotniskowa tego dnia. I do dziś, 9,5 roku po katastrofie, nie możemy się doprosić o materiały z tego oblotu. Wciąż nie dostaliśmy instrukcji wykonywania lotów na tym lotnisku. A co najlepsze, rzeczywiście okazuje się, że tego dnia, 10 kwietnia 2010 roku, na płycie smoleńskiego lotniska pracowało prawdopodobnie więcej Rosjan, niż nam się do tej pory wydawało. Prokuratorzy dotarli do takiego dokumentu rozkazu dowódcy jednostki wojskowej na lotnisku smoleńskim, który wymieniał długą listę osób, które miały uczestniczyć w przeróżnych pracach tego dnia. Zarówno pracach meteorologicznych, zabezpieczaniu lotniska, sygnalizacji ruchu, do obsługi świateł i do grupy kierowania lotami. Do tej pory przewijały się bardzo często trzy nazwiska. Paweł Pliusnin, Nikołaj Ryżenko i Nikołaj Krasnokucki. To były te trzy osoby, które były na tej tak zwanej wieży, a nie wiedzieliśmy, że miały tam być i być może były kolejne dwie osoby, dwóch żołnierzy rosyjskich, panowie Ignatow i Jegorow. I teraz my wciąż nie wiemy, czy oni tego dnia byli w pracy, a jeśli byli, to czy zostali kiedykolwiek przesłuchani przez rosyjską prokuraturę, a jeśli tak, to gdzie są protokoły z tych przesłuchań, co oni mają do powiedzenia? Polska prokuratura o to prosi od miesięcy, od lat i nie może się doczekać realizacji
tak
tego
wniosku. Tak jak piszecie w swoim artykule, tak samo były zrobione zdjęcia zarówno przez Polaków, jak i Rosjan w Smoleńsku. Podpułkownik Karol Kopczyk miał dostać te dysk i okazało się, że dysk jest uszkodzony z tymi zdjęciami, z tymi materiałami.
No to jest tak? Jakiś kuriozum. To był rok 2013. Polska prokuratura, wtedy jeszcze wojskowa, jedzie tam, aby oglądać wrak. Są robione zdjęcia. Wtedy jeszcze Polacy mogli robić własnoręcznie zdjęcia. I wszystkie te zdjęcia zostają na miejscu, są zrzucone na jeden dysk i ten dysk jest przekazany właśnie pułkownikowi Kopczykowi. On był pierwszym referentem tego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę wojskową. Wracają prokuratorzy do Warszawy, odpalają dysk, się okazuje, nie działa. Uszkodzony.
Śmiech przez łzy nasuwa się, jeżeli czyta się o postaci pana Mikołaja Bodina, na którego działce znajdowała się Brzoza. To chyba taka typowa rosyjska strategia.
Oj tak, to jest postać z jednej strony komediowa, moglibyśmy powiedzieć, z drugiej strony
to
jest tragiczne. To jest człowiek, który za każdym razem polskim dziennikarzom mówił co innego. Kto go pytał, to on odpowiadał zupełnie inne rzeczy, które miał widzieć tego dnia, bo on miał widzieć ten samolot, miał niemalże obok jego ucha przelecieć. W zależności oczywiście od tego, kto z nim rozmawiał. No więc prokuratorzy, gdy pierwszy raz pojechali z prokuratury krajowej na jesieni ubiegłego roku do Smoleńska, chcieli przy okazji kilka osób przesłuchać. Co się wtedy okazało? Że dwie osoby już nie żyją, dwóch nie będzie tego dnia w Smoleńsku, więc to przesłuchanie będzie niemożliwe, a pan Nikołaj Bodin, sorry, stracił pamięć w wyniku jakiegoś wypadku. No to prokuratorzy dopytali w kolejnym wniosku o pomoc prawną, w jakich okolicznościach stracił tę pamięć, jakąś dokumentację medyczną przyślijcie. No i tak sobie od roku czekają na tę dokumentację.
No i zaczęliśmy naszą rozmowę od wypowiedzi wczorajszej pana marszałka seniora Antoniego Macierewicza. No i jego nazwisko przy tej sprawie oczywiście się pojawia, bo jakiś czas temu, kiedy pan marszałek był jeszcze ministrem obrony narodowej, przy MON-ie powstała podkomisja smoleńska, gdzie przewodniczącym jest pan Macierewicz, a członkowie chyba nie są znani do końca. A jak ta podkomisja działa? Wie pan coś na ten temat?
Faktycznie nie są znani członkowie tej podkomisji. Czy oni są jej członkami? To też jest zagadkowa kwestia, bo wiem, że było tak w zeszłym roku, nie wiem jak w tym, ale pan przewodniczący nie chciał nawet wydać wszystkim członkom legitymacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Chodziło o tych członków, zwłaszcza, którzy nie zgadzali się z tak zwanym raportem technicznym, który został opublikowany w minionym roku. Nie chcieli go podpisać. No i chyba jest tak w podkomisji, najlepsze jest to, że musimy mówić chyba, że tam działa kilka grup badaczy. Kto jest w jakiej, trudno powiedzieć. Na jakim etapie prac jest podkomisja, trudno powiedzieć. Ile wynika z prac National Institute of Aviation Research, która współpracuje z tą podkomisją, trudno powiedzieć. No, Antoni Macierewicz zapowiada, że niebawem, na przełomie roku, może na początku przyszłego, na pewno przed 10. rocznicą będzie opublikowany raport końcowy
tej podkomisji,
czekam,
tak?
Czekam tak jak wszyscy.
My też czekamy. Skład, nawet jak się wejdzie na stronę podkomisji, nie jest znany. Może ma być tajny po prostu.
Ale chyba nie powinien być tajny. To nie jest tajna informacja.
No przy Ministerstwie Obrony Narodowej to tym bardziej może dziwić, ale pojawia się pytanie, i to pewnie często pojawia się, i pana też się, i ciebie też się o to pytają, że no Prawo i Sprawiedliwość jednak rządzi 4 lata, tak? I ten wrak dalej jest, że są może jakieś takie zakulisowe działania, ale no jest taki zgrzyt, taki niepokój wśród, myślę, obywateli, że jednak no nie udało się do tego doprowadzić przez 4 lata pełnej władzy, bo i prezydent, i rząd.
To prawda, aczkolwiek prokuratura prowadzi to śledztwo 3,5 roku. Wcześniej ono było przez 5 lat prowadzone przez prokuraturę wojskową, która zamiast rzetelnie prowadzić śledztwo, torpedowała je. Nie waham się użyć tego słowa. I nie wykonała wielu elementarnych badań, jakie powinny zostać przeprowadzone. Więc na początku tej pracy, teraz, od 2016 roku, od kwietnia, trzeba było to wszystko odgruzować, mówiąc brzydko. Najpierw uporządkować dokumentację, bo to, jak wyglądały akta, wołało o pomstę do nieba. Później trzeba było zlecić badania. One trwają. Laboratoria zagraniczne, które współpracują z prokuraturą krajową, wiele miesięcy pracują. Belfast zakończył już pracę, Anglicy...
No ale tam niepokojące przecież były wyniki tych badań, że tam odkryto jednak materiały
te cząstkowe, tak. To są wyniki badań z laboratorium w Kent, laboratorium brytyjskiego. One będą jeszcze potwierdzane przez karabinierów włoskich, którzy otrzymali już ostatnią partię próbek i,
no i
za parę miesięcy pewnie
tak,
przyszedł
załóżmy,
raport.
Że to się potwierdza wszystko.
No to wtedy prokuratura musi znaleźć odpowiedź na kolejne pytanie, które pojawia się automatycznie. Skąd te materiały wybuchowe?
No i jeszcze raz wracam do tego pytania, że jednak ten nacisk na władze rosyjskie, w ogóle na tą współpracę, albo jest za słaby, albo co?
W kwestii zwrotu wraku?
Tak.
To przede wszystkim trzeba się zastanowić, dlaczego ta sytuacja wygląda, jak wygląda. Kto ten wrak tam zostawił? Przypomnijmy te nazwiska. Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jerzy Miller. Osobistym podpisem na przykład zostawił czarne skrzynki w Moskwie na wieczne nigdy. Ci ludzie zdecydowali w 2010 roku, że strona rosyjska może sobie najważniejsze dowody
Bogdan
zachować.
Klich. Bogdan Klich,
oczywiście, Ewa Kopacz, która milcząco reagowała na takiej naradzie w Moskwie 13
kwietnia. A Bogdan Klich został senatorem teraz?
Oczywiście, nawet miał być wicemarszałkiem, ale nim no nie jest. Zobaczymy, może jakaś komisja mu przypadnie.
Może obrony narodowej.
Natomiast wtedy, może, wtedy był czas, kiedy cały świat patrzył na Warszawę i na Moskwę. Na to był czas, żeby ostro postawić tę sprawę. Wrak ma jak najszybciej trafić do Polski. I wtedy Rosja prawdopodobnie by się na to zgodziła. Nie sądzę, żeby jakoś mocno oponowali. Wszystkie telewizje świata o tym mówiły. Putin był w dużo trudniejszej sytuacji. A skoro dostał taki prezent od rządu Donalda Tuska, a w styczniu 2011 roku, kiedy MAK zakończył swoją pracę i zgodnie z tą niekorzystną dla Polski podstawą prawną, czyli 13 załącznikiem konwencji chicagowskiej, mogliśmy i powinniśmy byli wystąpić o zwrot wraku, bo tam jest czarno na białym napisane, że jak się zakończy dochodzenie komisji, to wrak wraca do państwa właściwie. właściciela. Skoro tego wtedy nie zrobiliśmy, to teraz mogą nam się śmiać w twarz i się śmieją. Ale jak pamiętamy, rok temu została przyjęta rezolucja przez Radę Europy, wzywająca Rosję do natychmiastowego zwrotu polskiej własności.
I jeszcze dodajmy, że tam było dopisane, że Rosja stanowi, to co robią Rosjanie, to stanowi nadużycie prawa. No i że Rosja ma coś do ukrycia, czytamy w tymże dokumencie.
Tak, że Polska mogłaby sobie tak pomyśleć, że Rosja ma coś do ukrycia. No i okazuje się, że nie pozostała ta sprawa bez ciągu dalszego. W Warszawie, to się też dowiedzieliśmy niedawno, w Warszawie parę miesięcy temu był taki emisariusz z ramienia Rady Europy wyznaczony do tej sprawy. To jest, napisaliśmy to bardzo oględnie, że chodzi o byłego przywódcę jednego z państw unijnych, ponieważ nie chcemy tej sprawie zaszkodzić. Wiemy, o kogo chodzi, ale nie chcemy, żeby wszystkie polskie media, które próbują rzucać kłody w tej sprawie, pod nogi wyzwaniały do tego człowieka i próbowały go odwieść od tej misji, którą on ma. Był w Warszawie, z Warszawy pojechał do Moskwy i te rozmowy trwają. Rozmawialiśmy też z wysoko postawionymi urzędnikami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którzy nam potwierdzili, że Rada Europy właśnie jest tym miejscem, w którym największe naciski na próbę odzyskania wraku są kładzione, więc lekki optymizm w tej sprawie w naszych sercach został zasiany, no ale będziemy sprawdzać, czy jest on podstawny, czy też bezpodstawny.
Tak, mogą Państwo więcej, dużo niż nasza rozmowa, przeczytać w najnowszym tygodniku Sieci. Bardzo dziękuję. Marek Pyza był gościem Popołudnia Wnet.
Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko.
Ale jeszcze sobie wybrał piosenkę.
No skoro o takim temacie rozmawiamy, to jakżeby inaczej, przypomnijmy, po co ta delegacja 10 kwietnia 2010 roku jechała, leciała do Rosji, do Katynia, więc 17 września, Paweł Kukiz.